Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Przez głos sumienia Bóg wzywa do obrony życia, powiedział Benedykt XVI do Papieskiej Akademii Prowita.
Libański patriarcha maronicki kardynał Sfeir odchodzi na emeryturę.
Stolica Apostolska zaapelowała na forum ONZ o powstrzymanie eskalacji przemocy w Libii.
26 lutego witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Podjęte przez Papieską Akademię Prowita tematy syndromu poaborcyjnego i banków krwi z pępowiny są bardzo aktualne dla dzisiejszego społeczeństwa, dotycząc dobra osoby. Wskazał na to papież uczestnikom zakończonej dziś sesji plenarnej tej akademii.
Temat syndromu poaborcyjnego dotyczy głębokiego kryzysu psychicznego, doznawanego często przez kobiety, które zdecydowały się na aborcję. Świadczy to, że głosu sumienia nie da się zagłuszyć i zadaje mu się bardzo ciężką ranę, ilekroć działanie ludzkie zdradza wrodzone powołanie, by służyć dobru człowieka. Trzeba też zwrócić tu uwagę na osłabione nieraz sumienie ojców dzieci, którzy pozostawiają kobiety w ciąży same. Tym, którzy chcieliby przeczyć istnieniu w człowieku sumienia i sprowadzać jego głos do zewnętrznych uwarunkowań czy samych tylko uczuć, należy przypomnieć, że wartość moralna ludzkiego działania nie jest czymś powierzchownym czy pozostawionym do wyboru. Nie jest też wyłącznym znamieniem samych tylko chrześcijan czy w ogóle wierzących, ale łączy wszystkich ludzi. W sumieniu Bóg przemawia do każdego, wzywając, by ludzkiego życia bronił zawsze.
Papież zaznaczył, że działając wbrew sumieniu, cały człowiek zostaje zraniony. Bóg jednak, nawet gdy odrzuca on prawdę i dobro, jakie mu proponuje, nie opuszcza go, ale właśnie głosem sumienia nadal stara się do niego przemawiać. Szczególnie lekarze winni bronić sumień tak licznych kobiet przed złudzeniem, że aborcja zaradzi trudnościom rodzinnym, ekonomicznym czy socjalnym albo rozwiąże problemy zdrowia dziecka. W kulturze, w której bardzo osłabiło się poczucie tego, jak ciężkim wykroczeniem moralnym jest aborcja czy inne zamachy na ludzkie życie, pracownicy służby zdrowia mają z mocą głosić, że aborcja niczego nie rozwiązuje, ale zabija dziecko, niszczy kobietę i zaślepia sumienie ojca poczętej istoty, często niszcząc życie rodzinne.
Benedykt XVI zwrócił uwagę, że sumienia badaczy i całego społeczeństwa dotyczy też drugi temat sesji plenarnej Papieskiej Akademii Prowita. Chodzi o banki krwi z pępowiny. Ważne jest tu promowanie badań zgodnych z etyką. Z krwi tej czerpie się komórki macierzyste niebudzące zastrzeżeń moralnych, jakie wywołują tego typu komórki pochodzące z ludzkich embrionów. Papież przypomniał związane z donacją pępowiny wymogi solidarności.
Podczas tegorocznej sesji plenarnej prezes Papieskiej Akademii Prowita zapowiedział, że instytucja ta wyda specjalną białą księgę poświęconą problemowi bezpłodności. Jak poinformował biskup Ignacio Carrasco de Paula, zawierać ona będzie wszystkie dopuszczalne rozwiązania tego problemu, alternatywne do sztucznego zapłodnienia in vitro, które nie jest zgodne z etyką.
Benedykt XVI przyjął rezygnację z urzędu patriarchy Antiochii obrządku maronickiego, którą złożył libański kardynał Nasrallah Pirsfeir. Jego następca zostanie wybrany przez synod patriarchalny tego kościoła wschodniego. W liście do 90-letniego zwierzchnika maronitów papież wyraził uznanie dla jego długoletniej służby Bogu i troski o dobro wszystkich wiernych.
Ojciec Święty przypomina, że kardynał Sfeir obchodził w ubiegłym roku 60-lecie kapłaństwa, a w lipcu minie pół wieku od jego sakry biskupiej. Był najpierw współpracownikiem swoich dwóch poprzedników na antiocheńskiej stolicy patriarszej, zanim w 1986 roku sam został wybrany na nią przez synod. Kiedy rozpoczął tę posługę, Liban dręczony był jeszcze trwającą od lat krwawą wojną, pisze papież. Patriarcha prowadził kościół maronicki, żywiąc gorące pragnienie pokoju dla tego kraju, a równocześnie jeżdżąc po świecie, by nieść pociechę Libańczykom zmuszonym do emigracji.
Pokój w końcu powrócił, ciągle niepewny, ale przecież faktyczny, dodaje Benedykt XVI. Nawiązuje też do podróży Jana Pawła II do Bejrutu przed 14 laty, kiedy podpisał on tam adhortację apostolską, będącą owocem synodu biskupów dla Libanu.
kontekście kryzysu libijskiego należy przypomnieć, że zasadniczym obowiązkiem państwa jest ochrona jego obywateli, poszanowanie ich ludzkich praw i podstawowych wolności, takich jak wolność zgromadzeń, powiedział na forum ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej. W Genewie odbyła się specjalna sesja Rady Praw Człowieka poświęcona sytuacji w Libii.
Arcybiskup Silvano Tomasi zapewnił, że Stolica Apostolska śledzi z troską i uwagą rozwój wydarzeń w Afryce Północnej. Jej szczególny niepokój budzą nieuzasadnione zabójstwa, ataki wymierzone w ludność cywilną i uczestników pokojowych manifestacji, bezlitosne używanie przemocy, która prowadzi do katastrofy humanitarnej. Watykański dyplomata podkreślił, że obowiązkiem państwa jest realizacja słusznych aspiracji narodu. Stolica Apostolska popiera wszelkie działania mające na celu powstrzymanie eskalacji przemocy oraz doprowadzenia do uczciwego dialogu między demonstrantami i władzami Libii, zaznaczył arcybiskup Tomasi. Zwrócił on również uwagę na szczególnie trudną sytuację obcokrajowców z Afryki Subsaharyjskiej. Mogą oni stać się kozłem ofiarnym, na którym wyładowane zostanie gromadzone od dawna niezadowolenie, ostrzegł stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Ustawa o bluźnierstwie nie może naruszać praw człowieka. To przekonanie wyrażone jednoznacznie przez papieża pragnie uczynić przesłaniem swojej misji nowy nuncjusz apostolski w Pakistanie. Pochodzący z Wenezueli arcybiskup Edgar Peña Parra rozmawiał o tej sprawie z meksykańskimi mediami katolickimi. Kontekstem był wciąż niepewny los chrześcijanki Asi Bibi, skazanej na śmierć na mocy ustawy o bluźnierstwie. Dyplomata zaznaczył, że religia powinna być narzędziem pokoju i tak też rozumie on swoją misję jako papieski wysłannik w muzułmańskim kraju. Moim zadaniem jest przekonywać muzułmanów, że możemy spokojnie prowadzić dialog i współistnieć, jak to się dzieje na Zachodzie, stwierdził arcybiskup Peña. Bardzo leży mi to na sercu.
W Afganistanie został wypuszczony na wolność jeden z dwóch chrześcijańskich neofitów aresztowanych za porzucenie islamu. 46-letni Sayed Musa, ojciec sześciorga dzieci, spędził w więzieniu 9 miesięcy. Za apostazję groziła mu kara śmierci. Do jego uwięzienia przyczyniła się afgańska telewizja, która potajemnie nagrała podziemne spotkanie chrześcijan w Kabulu. Jego uwolnienie przypisuje się natomiast intensywnej kampanii medialnej, zwłaszcza w internecie, która skłoniła zachodnich dyplomatów do nacisków na władze w Kabulu.
W więzieniu pozostaje jeszcze przynajmniej jeden chrześcijański neofita, Shoaib Asadullah Musawi. Został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku za to, że dał swemu przyjacielowi Ewangelię. Jak podkreślają organizacje broniące praw człowieka, wolność religijna gwarantowana przez afgańską konstytucję jest fikcją. Zgodnie bowiem z tą samą ustawą zasadniczą, sędziowie mogą według własnego uznania odwoływać się do prawa koranicznego. A to za konwersję na chrześcijaństwo czy bluźnierstwo względem Mohameda przewiduje karę śmierci.
Ludzie Boga, film opowiadający historię trapistów zamordowanych w Algierii w 1996 roku, zdobył najwyższą francuską nagrodę filmową. Od samego początku był on głównym faworytem zarówno krytyków, jak i publiczności. W samej tylko Francji film ten obejrzało w kinach ponad 3 miliony widzów. Do Cezara dostał aż 11 nominacji. Ostatecznie wygrał w trzech kategoriach, jako najlepszy film, za zdjęcia oraz za rolę drugoplanową. Cezara w tej ostatniej kategorii otrzymał Michel Londal, który wcielił się w sędziwego zakonnika lekarza, brata Luca. Zdaniem reżysera Xaviera Beauvoir, film ten zawdzięcza swój sukces mądrości mnichów, którą w tym dziele starał się przekazać. Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku Ludzie Boga zostali uhonorowani również na festiwalu w Cannes, gdzie przyznano im Grand Prix, czyli drugą co do ważności nagrodę.
Za ofiary konfliktów w świecie arabskim modli się moskiewski patriarcha Cyryl. Jednocześnie przestrzega przed rozniecaniem nowych i kontynuowaniem już istniejących waśni.
Jeśli ktoś pomyślał, żeby w ten sposób zmieniać liderów politycznych, to przyjął bardzo niebezpieczny schemat postępowania. Czytamy słowa patriarchy zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Patriarchatu Moskiewskiego. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia zaznaczył, że naród łatwo jest wprowadzić stan zburzenia, konfrontacji, ale my na przykładzie Rosji wiemy, czym to wszystko może się zakończyć. Łatwo sprowokować ludzi, ale bardzo ciężko potem budować nowe życie na ruinach starego systemu. Patriarcha zapewnił o modlitwie za kraje Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki i podkreślił, iż zdaje sobie sprawę, że Bóg wprowadza je w okres złożonych doświadczeń. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia stwierdził, że dla prawosławnych ważną rzeczą jest modlić się za wschodnie patriarchaty istniejące od ponad 1500 lat. Zapewnił, że rosyjski kościół prawosławny zrobi wszystko, co w jego mocy, dla wsparcia lokalnych kościołów prawosławnych w tym trudnym czasie. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W Stanach Zjednoczonych narasta opór wobec decyzji Baracka Obamy, by nie bronić już państwowej ustawy definiującej małżeństwo jako prawny związek kobiety i mężczyzny. Sprawa ta wywołała sprzeciw tzw. afroamerykańskich kościołów ewangelikalnych, które do tej pory stały murem za pierwszym czarnoskórym przywódcą USA. 34 tysiące takich wspólnot zapowiedziało wycofanie swego poparcia, jeśli prezydent nie zrezygnuje z posunięcia, które, jak stwierdził jeden z murzyńskich pastorów, narusza chrześcijańską wiarę. Decyzja Obamy o faktycznym przygotowaniu do zniesienia ustawy z 1996 roku o obronie małżeństwa została umotywowana jej rzekomo dyskryminacyjnym charakterem wobec związków tej samej płci.
Episkopat Kolumbii zaapelował do tamtejszego Trybunału Konstytucyjnego, by nie zezwolił na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Chodzi o decyzję w sprawie zaskarżonej zgody Sądu Administracyjnego Departamentu Antioquia na formalną adopcję przez lesbijską parę córki jednej z partnerek. Istnieje obawa, że ten szczególny kazus sądowy otworzy furtkę dla swobody takich praktyk w przyszłości. Jak przypomniał sekretarz generalny kolumbijskiego episkopatu, instytucja adopcji ma na celu zapewnienie opieki dzieciom, a nie jest jakimś prawem, które przysługuje adoptującym. Dlatego nie można mówić w tym przypadku o dyskryminacji, skoro nadrzędnym interesem, który powinno się brać pod uwagę, jest dobro dziecka, zaznaczył biskup Juan Vicente Córdoba Villota.
Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie trwa na Jasnej Górze. Spotkanie odbywa się w przededniu 90. rocznicy urodzin sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela Oazy. Trzydniowy zjazd jest okazją do refleksji nad oczekiwaniami Kościoła w Polsce wobec ruchu i stanowi przygotowanie do podjęcia nowych wyzwań w kontekście rozwoju wspólnoty w świecie.
Arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Episkopatu Polski, podkreślił, że Kościół nade wszystko oczekuje od ruchu Światło Życie wierności charyzmatowi, dla którego został powołany.
Chodzi o ożywienie wiary, jedność z Kościołem, by to była ewangelizacja, apostolstwo, zaangażowanie także w różne problemy tego świata.
Ruch Światło Życie obecny jest dziś w prawie 30 krajach świata, dotarł nawet do Chin i Pakistanu, powiedział Krzysztof Jankowiak, rzecznik wspólnoty.
Otrzymaliśmy informacje z Pakistanu, tego kraju, gdzie przecież być chrześcijaninem jest tak strasznie trudno. Trwa przekład materiałów Ruchu Światło Życie na język urdu.
W Polsce w oazową posługę zaangażowanych jest około 90 tysięcy osób. Podczas kongregacji odpowiedzialni za ruch zapoznają się z najnowszym dokumentem Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło Życie i poprzez ruch Światło Życie. Poznają także nowe diakonie specjalistyczne, czyli małe wspólnoty realizujące konkretną posługę, na przykład ewangelizację rodzin. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.